To Strefa Publiczna w Radiu Łódź, czas seniorów. Zapraszam teraz do wysłuchania reportażu z naszego radiowego archiwum. Jego bohaterem jest dr Marek Stępień, chirurg, onkolog i jego zespół w łódzkim szpitalu MSWiA przy Północnej. Reportaż zatytułowałam Doktor na tropie wartowników.
Ja jakoś nie jestem przyzwyczajony, żeby rzeczywiście na siedząco operować. Nigdy nie operowałem. Poza tym to trzeba mieć jakiś stołek taki wysoki. No, za to chętnie operuję na boso na przykład.
Naprawdę?
No tak, człowiek się chłodzi wtedy.
A co na to przepisy? Można tak?
Przepisy? Szczególnie latem właśnie, jak jest tak gorące, staje się na boso, to stopy działają jak radiator. Chłodzi po prostu.
Proszę bardzo, znalazłem.
Niebieski.
Proszę, no tak, myślę, że będzie... To będzie dobre.
No, to trzeba słuchać Piotra w takim razie, skoro tak mówię. Dzisiaj operujemy 6 pacjentek z rakiem piersi. To jest taki dzień środowy właśnie na operację kobiet z rakiem piersi.
Jak niebieski ptak.
No na niebiesko, na buty ma pani, rakierki ma pani niebieskie.
Jeszcze tylko oczy niebieskie by się przydały.
Ci pani, jak łatwo być chirurgiem. Dzień dobry. Tak, właśnie chciałem przedstawić panią redaktor z Radia Łódź.
Spokojnie. Bez bluźnienia?
Nie, spokojnie, tak. Nie bluźnić, nie,
no dobra.
Nie krzyczeć.
I nie rzucać,
nie bić. Rzucać narzędziami, nie bić.
Narzędziami, tak.
Zachowywać się przyzwoicie. Czyli tak jak normalnie, codziennie.
A czy w związku z tym nie mogę na chwilę?
No.
Ale mogę?
No mogę.
Kawa, herbata. Kola. Coś słodkiego.
Masz bajaderki.
Nie mam.
Jak pytasz, czy coś słodkiego?
Nie, nie, mam inne rzeczy. Bajaderki nie. Bajaderki się wstrzawiły, są suche i niesmaczne.
A coś mamy jeszcze ten?
Tak, jakoś tak. Jesteśmy anestezjologami. Wprowadzamy chorą w znieczulenie, czyli usypiamy chorą, żeby nie czuła nic.
Ląty swoje, tak? Nic się nie wyjmuje.
Znaczy,
wyjęła pani. Co jest, co wyjęła? Dobra, pilotropinę.
Zapraszam. Jest czapeczka do wyboru i maseczka do wyboru. Dobrze? Bo na salę niestety trzeba być zamaskowany, żeby nikt nie widział, co wchodzi. No dobrze, to teraz zapraszam. Tamta część sali jest czysta i na nią się nie zagląda. Będziemy pokazywać. Dzień dobry, Marysiu. Metoda oznaczenia węzła wartowniczego polega na tym, że znajduje się węzeł, w którym mogą być przerzuty. To tak jakby wyobrazić sobie rzekę płynącą i na niej kilka jakichś tam. Więc ta rzeka to jest jakby droga, po której mogą się poruszać przerzuty, drogą naczyń chłonnych. I one gdzieś muszą osiąść, w któryś z węzłów chłonnych, tak jakby w tamach czy w takich, prawda, sieciach. I jest to ściśle określona droga. Jeżeli znajdujemy pierwszy węzeł na spływie chłonki, czyli jakby pierwszą kaskadę, czy pierwszą tamę, to tam się właśnie osadzają te przerzuty. Jeżeli badamy ten węzeł i tam ich nie ma, to znaczy, że pacjentka nie ma dalej na dalszym biegu przerzutów, bo inaczej zatrzymałyby się wcześniej. To jest taka zasada oznaczania węzła wartowniczego, na tym to się opiera. Do szukania węzła wartowniczego używa się dwóch sposobów detekcji. Jeden to jest tak zwana próba barwna, a druga to jest wstrzyknięcie dzień wcześniej pewnej ilości radioznacznika, czyli izotopu, który też się w tym węźle wartowniczym osadza. Okazuje się, że jak się poda pod skórę, w pobliżu guza, pewną ilość barwnika, takiego typowego barwnika, takiego samego, jakby robiło się tatuaż, i poda się radioznacznik, czyli izotop, to spływa sobie chłonką tak jak przerzuty. I osadzają się te rzeczy właśnie, te detektory, właśnie w pierwszym węźle, czyli w tak zwanym węźle wartowniczym. Stąd my go możemy znaleźć, bo inaczej byłby dla nas kompletnie nieosiągalny. Ale jeżeli mamy te sposoby detekcji, to wtedy możemy, raz, że widzimy, bo ten węzeł się wybarwia na niebiesko, czyli już jest zaznaczony, a drugi raz, że ponieważ tam się osadza radioznacznik, więc on promieniuje. To są malutkie, nieduże, zupełnie nieznaczące dla zdrowia dawki promieniowania, ale my już je wykrywamy detektorem, takim zwykłym licznikiem Geigera. Jak to powiedzieć? Węzły wartownicze są jakby takimi zaporami, czyli jakby stacjami oczyszczającymi organizm. bo tam się osadzają wszelkie bakterie, wirusy i są wyłapywane i niszczone. Czyli tak naprawdę to jest taka kanalizacja w człowieku. No to co?
To do roboty, panie doktorze.
To już są naczynia chłonne. No, widać bardzo dokładnie. I tymi naczyniami chłonnymi wędruje sobie barwnik właśnie do pierwszego węzła, czyli do węzła wartowniczego.
A wy za nim, jak po nim, do kłębka. Nie.
Właśnie na tym to polega. To jest bardzo prosta metoda, oparta na prostych zasadach, od dawna znanych, anatomicznych. Ale wszystkie genialne rzeczy są proste. Dobrze, chodź. Tak to Geigera, sonda do sczytywania promieniowania. Tak nam daje znak, że coś promieniuje. Słyszymy, tak jak saper. 5000 nad guzem. Szukaj patronicy. Teraz planujemy cięcie i zaczynamy od poszukiwania węzła wartowniczego.
Można?
Dlatego, że węzeł wartowniczy po znalezieniu i po usunięciu oddajemy na badanie histopatologiczne. Do badania histopatologicznego. Histopatolog śródoperacyjnie, czyli w czasie, kiedy pacjentka jeszcze śpi, mówi nam, czy znajduje tam przerzuty, czy nie. Jeżeli znajduje, zabieg musimy poszerzyć o usunięcie wszystkich węzłów. Jeżeli nie znajduje, to na tym usuwanie węzłów chłonnych pachowych kończymy. Zajmujemy się wtedy ogniskiem pierwotnym, czyli guzem. Daj go. Chudziutka jest. Pilot musi widzieć. Światło jest niezbędne. Panie redaktor, niech pani spojrzy. Już go widać. Jest pięknie wybarwiony.
Teraz on to mnie.
Po kolorze.
Metoda Mortona była prościuteńka.
Czyli gdyby nie kolor, to nie byłoby jak go znaleźć.
No nie byłoby go znaleźć. Znaczy, znaleźlibyśmy węzły chłonne, ale nie wiedzielibyśmy, który jest pierwszy na wpływie chłonki. Czyli ten najważniejszy, ten, który decyduje o tym, co dalej mamy robić. Szczęśliwie jeszcze nam się nie zdarzyło, żebyśmy nie znaleźli węzła wartowniczego. Ale pewnie się kiedyś zdarzy. O, tu jest piękna droga chłonna, która dochodzi do węzła, prawda? I to jest ta nasza rzeka, którą teoretycznie mogą płynąć przerzuty do stacji węzła. Okazuje się, że w pasze jest jeszcze sygnał, który nam mówi o tym, że być może jest tutaj jeszcze jeden węzeł i trzeba go znaleźć. Czy tak rzeczywiście jest? Muszę spojrzeć. Prawda? Okazuje się, że nie jest to jedyny węzeł wartownik. Tuż za nim znajduje się jeszcze jeden. Tak samo pięknie wybarwiony, a może nawet lepiej.
Przyczaił się.
I to właśnie to jest taka trochę robota detektywa w tym momencie. Poszukamy, gdzie się ukrywają te węzły wartownicze.
No, odpowiedź od histopatologa jest po jakim czasie? Różnie to bywa. Nie ma jakiegoś na przedziału. Najszybciej, jak jest to możliwe. Trudno powiedzieć. Czasami jest to powiedzmy 10-15 minut, czasami chwilę dłużej. Zależy od wielkości preparatu i od czasu, który musi spędzić, żeby ocenić i sprawdzić całość, czy rzeczywiście jest to całość.
Ilości węzłów wartowniczych, które mu posyłamy. Jak słychać, w tych operacjach jest dużo hałasu. Detektor nam po prostu wyje cały czas, mówiąc, gdzie te węzły.
Zyk.
Nie, jeszcze nie oddawaj. O, Gosia, ścisz go troszkę.
Guz do usunięcia w każdym razie.
Tak, teraz czekając na badanie histopatologiczne zajmujemy się właściwą operacją guza. Szkoda czasu, prawda? Więc wykorzystujemy to w ten sposób, że najpierw usuwamy węzeł, dajemy do badania, a później czekając na niego, żeby skrócić czas operacji, usuwamy guza. To jest ważne dla pacjentki, aby jak najkrócej była w znieczuleniu ogólnym. Widać, z rakiem walczy się na wszystkie sposoby. Walczyliśmy nożem, teraz walczymy ogniem. Jeszcze będziemy walczyć wodą, ale to później pani zobaczy. Pacjentki nas zawsze pytają, a jak ten guz wygląda? My nie wiemy, ponieważ usuwamy tkankami zdrowymi otaczającymi. Nie staramy się nawet sprawdzać, oglądać go, jak on w środku wygląda, bo to nie ma żadnego celu.
Ale tak w ogóle to pewnie pan widział, jak wygląda. Nie?
No niejednokrotnie, bo czasami.
No ale on jakoś pewnie wygląda, nie?
Wygląda. Pani pokaże. parad oznaczamy jeszcze dla patologa, żeby znał kierunki, bo to jest też istotne, gdzie jest jego góra, dół, jeden bok, drugi bok.
Kuzy mają górę, dół?
Tak, i to jest istotne właśnie przy oznaczaniu doszczędności. W razie niedoszczędności wycięcia, to przynajmniej wiemy, w którą stronę należy kierować zabieg operacji. To się niezmiernie rzadko zdarza, ale się zdarza.
Jak pan sobie, panie doktorze, radzi z tym zapachem spalonego ciała?
20 lat temu przestałem to czuć. A teraz walczymy z rakiem wodą właśnie. Ponieważ ranę jeszcze na koniec płuczemy jakimś płynem, nie dość, że wypłukuje ze skrzepów, to jeszcze ma też działanie takie i bakteriobójcze, i sterylizujące tę ranę. Jeżeli pacjentka przeszła kwadrantektomię, czyli operację oszczędzającą, nie usuwamy całej piersi, to zawsze w dnie rany, tam gdzie był guz, w rzucie jakby guza, zakładamy klipsy, które pozwalają później radioterapeutom na dokładne oznaczenie pola, które mają napromieniać, ponieważ obligatoryjnym postępowaniem onkologicznym po tego rodzaju zabiegach jest radioterapia. Dalsze leczenie pacjentki to już jest leczenie niechirurgiczne, czyli na pewno radioterapia, bo jest obligatoryjna po zabiegach oszczędzających, a co do chemioterapii, to jest kwestia wyników ostatecznych histopatologicznych. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, czy ta pacjentka akurat będzie do chemioterapii.
Rozumiem, to 416.
Już byśmy chcieli, tak.
Jeszcze nie.
Pani redaktor, kawa, herbata?
To nie był żart, wbrew pozorom.
Ale puszczalna z mlekiem? Przy każdej operacji mówimy o ratowaniu życia, zdrowia i tak dalej, ale wy pewnie już nie myślicie tymi kategoriami.
To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest praca jak każda inna, aczkolwiek no troszeczkę specyficzna, jak to często słyszymy, ja bym nie mogła robić tego, to co ty. Myślę, że większość z nas nie mogłaby przekładać papierków, z całym szacunkiem do pań pracujących w biurze.
Kontrolujemy krwawienie.
To jest pacjent, żywy człowiek. Nie wiem, czy można się przyzwyczaić. No, tak jak powiedziałam, każdy jest inny.
Są tacy, którzy mydlają na takie.
Tak.
No właśnie.
Zdarza się.
Jak państwo sobie z tym poradzili?
Pielęgniarki czy chirurdzy nie lubimy widoku krwi. Jest to prawda.
Więc... Taki żart trochę w waszym wydaniu.
Gdzie tam?
Pół na pół.
Zakrywamy, jak jest krew.
Chowamy. Krwawiło. My naprawdę nie lubimy widoku krwi. To nie jest tak, że krew się leje strumieniami. Nie.
To prawda.
Bardzo dobry. Bardzo dobry, moim
zdaniem. No tak, tak.
Pani doktor w tej chwili szyje tak zwanym szwem śródskórnym, czyli zostanie pacjentce kreseczka.
Może kiedyś wymyślą maszynę do szycia.
Jest wymyślona,
tylko to jest niestety cena jest tak duża, że no, myślę, że nikogo nie stać na to, żeby
do...
A ręce chirurga tak tanie. Tak jest.
Taki aparacik, który zszywa, jak zszywacz, trawestując to troszeczkę, ewentualnie również są wymyślone kleje tkankowe, czyli taki super glut do skóry. Ale są to koszmarnie drogie rzeczy. Nie stosowane.
Tak jak mówi doktor, tak, ręce chirurga tańsze.
Tak, dużo tańsze, zdecydowanie.
Pani potrafi po widoku rany, blizny poznać, jakiś ściek był stosowany?
Tak, bo to widać.
523. Wiesz, oglądam.
No, żeby było dobrze.
Świetnie, dobra.
Fantastycznie.
Czyli jeszcze 10 lat temu ta pacjentka miałaby usunięte wszystkie węzły chłonne obligatoryjnie. Później okazałoby się, że niepotrzebnie. Ale wtedy oto, tak szczerze mówiąc, nikt nie kruszył kopii, bo nieznana była inna metoda. I pewnie 10 lat temu miałaby amputację, bo to był standard wtedy leczenia. Złoty standard.
Tak.
Dzisiaj jest już zupełnie inaczej.
Dla pacjentki będzie pan miał dobre wiadomości.
Tak, zdecydowanie tak. Nie dość, że uchroniliśmy pacjentkę przed amputacją, to jeszcze nie ma usuniętych węzłów chłonnych wszystkich. Więc na pewno nie będzie miała z tego powodu ani chłonkotoku, ani obrzęku. Sprawną rękę. Dzięki. Nawet nie będzie musiała przyjść na zdjęcie szwów, jak widać.
Sam się rozpuszcza. I tak nożem, ogniem i wodą pokonano raka.
Tak, jak widać.
Nie
ukrywam, że to dla nas wszystkich jest bardzo satysfakcjonujące, że nie musimy okaleczać aż tak bardzo kobiet dzisiaj, że rekonwalescencja, okres powrotu do zdrowia jest łatwiejszy zdecydowanie. A i choroba przez to, czy wyobrażenie o niej jest łagodniejsze. To też ważne, dlatego że, no cóż, stale powtarzam, że to większość chorób mieści się w głowie i nastawienie do walki z chorobą jest najistotniejsze w tym wszystkim. Taka kobieta patrzy w lustro i widzi, że nie jest okaleczona. Myślę, że jest dużo łatwiej.
Półtora poszlota.
Dziękujemy.
Proszę otworzyć buzię, proszę pani. Zabierę tą ślinkę, otworzyć buzię.
Teraz wybudzanie, panie doktorze, tak?
Teraz wszystko w rękach anestezjologów. Proszę bardzo, mi
może gdyby ktoś płacił za każdy zgubiony kilogram, to nie było łatwiej.
Ale co pani Jacek? To bardzo bezpośrednio.
Ale zawsze mam swój dzień.
Jest doskonale, że...
I mam powód, żeby napić się wina.
Lekarskie, pielęgniarskie zawsze było pod lupą przez całe gawięci.
Tak, tak, tak.
A ja nie mogę zrozumieć dlaczego, ale kiedyś zrozumiałem dlaczego. No bo przecież jeżeli całe towarzystwo chodzi na co dzień w piżamach, to tu musi być pod lupą. No, pani redaktor, jak pan się czuje w piżamie?
Ja świetnie
fajnie,
się
prawda?
Czuję, naprawdę.
Właśnie. Pani redaktor, jeżeli chce pani zobaczyć, jak wygląda rak, to zapraszam na salę.
Przechodźmy, bo to chwilkę tylko potrwa, prawda?
Ale musimy jeszcze poczekać chwilkę. Zobaczymy jeszcze, co jest na drugiej sali.
Gdzie jesteście? W jakim punkcie?
Punkcie nie jesteście. Wiem, że wesoło. Trzeba wejść tutaj i założyć szos, niestety, maseczkę. Bo to ludzie kompletnie nie mają pojęcia. Niech pani założy sobie tylko czapkę. Tak wygląda rak. Bardzo niegroźnie. Dawałoby się banalnie.
Czyli jak?
Biała tkanka. Coś w rodzaju blizny jakby w tkance tłuszczowej. Taki gwiazdkowaty, sadłowaty troszkę.
Jasny. To?
Tak, to jest rak.
To jest ten potwór?
To jest ten potwór. I to jest coś, co niestety zabija. Wygląda tak dosyć niewinnie.
Skoro można wziąć w rękę i wyrzucić do kosza.
Prawda. Ale niestety.
To był reportaż Doktor na tropie wartowników, który dziś przypomnieliśmy z radiowego archiwum. Jego bohaterem był dr Marek Stępień i jego zespół w łódzkim szpitalu MSWiA przy Północnej. To strefa publiczna w Radiu Łódź. Czas seniorów.